Podcast Moto Stories napędza magazyn Evo. Więcej na evomagazin.pl. Podcast Moto Stories stworzyliśmy, żeby przepalać benzynę w żyłach petrolheadów.
Rozmawiamy o naszych doświadczeniach z najszybszymi, najciekawszymi i najbardziej wyjątkowymi autami na świecie.
Skupimy się też na doświadczaniu wyjątkowych wydarzeń, miejsc i historiach ludzi związanych z motoryzacją, obok której nie przejdziecie obojętnie.
Zapraszają
Patryk Mikiciuk,
Łukasz Kamiński,
Kacper Majdan. Jakiś czas temu usłyszałem o naszym podcaście recenzję, że my jesteśmy ostatnio takie bardziej stories niż moto, ale to jest fajne. Ale dzisiaj chyba będzie moto i to będzie moto na ogromną skalę, bo nie tak dawno temu zakończyła się aukcja RM Sotheby i no trzeba przyznać, że auta, kwoty, w ogóle rozpiętość tych samochodów jest niesamowita i to świadczy doskonale o tym, jak bardzo no ten rynek licytacji, aukcji, aut klasycznych, aut pożądanych, aut drogich jest ogromny.
Słuchajcie, w ogóle jesteśmy w takich, ty powiedziałeś RM Sotheby, natomiast RM Sotheby to jest firma, która organizuje te aukcje, natomiast jakby sama aukcja jako aukcja
chodzi
nazywa się Pebble Beach. Aukcja się odbywa w Monterey i faktycznie jest taką jedną z amerykańskich największych aukcji, najdroższych, najciekawszych samochodów. To tam trafiają najciekawsze auta. Przy okazji odbywa się tam duży konkurs elegancji, który faktycznie odbywa się chyba od lat 60. z tego co pamiętam. Więc ma w sobie gigantyczną historię i gigantyczny potencjał. Zawsze pamiętam, oglądałem relacje z Pebble Beach z takim wielkim natchnieniem i patrząc, które samochody wygrają konkursy elegancji, które samochody będą sprzedawane za jakie ceny. Zresztą samo miejsce jest absolutnie niesamowite. Powiem wam, że jak zobaczyłem pierwszy raz to miejsce, to wygląda tak jak z najpiękniejszego amerykańskiego filmu, który tworzy nierealną rzeczywistość. To tak wygląda to miejsce, te pola golfowe z tymi domami i tam jest zorganizowany ten konkurs.
No po prostu to wszystko wygląda, jakby to była posiadłość Donalda Trumpa na przykład.
No minimum.
Myślę, nie, słuchajcie, myślę, że gdyby złączyć te majątki, które tam są w tych domach, to myślę, że spokojnie jakby Trump zostałby połknięty.
I byłoby coś takiego, chodź tu Bidoku, chodź, masz.
Dałoby się cały Orlen kupić.
Ale troszkę troszkę tak, słuchajcie, no coś absolutnie niewiarygodnego. Dobra, ale Pebble Beach to konkurs elegancji. W tym roku wygrał samochód, który nazywa się Duesenberg Model J w wersji sportowej z 1932 roku. Przepiękny. Jeżeli ktoś oglądał Great Gatsby, to jest ten klimat tego samochodu, który w tym roku zwyciężył ten największy konkurs elegancji. Zresztą mam nadzieję, że w opisie naszego odcinka znajdzie się link do również konkursu elegancji i do aukcji, o których będziemy chcieli mówić,
tak,
bo one chyba są dla nas najważniejsze, bo świat motoryzacji również klasycznej, ale również nowej, bo również nowe samochody były tam sprzedawane, bardzo się zmienia w ostatnim czasie i warto o tym pogadać.
Warto. I to miejsce i ta aukcja przede wszystkim rzutuje no nie tylko swoim zasięgiem, swoim prestiżem, bo też chcieć wpłynąć na jakiś trend, chcąc coś wyjątkowego pokazać, to właśnie Monterey i konkurs elegancji i też same aukcje. No i właśnie w tym anturażu wyjątkowej ilości wyjątkowych samochodów i przepięknego miejsca padają rekordy, jednak właśnie Monterey ma olbrzymi, gigantyczny wpływ na to, co dzieje się nie tylko na innych aukcjach na całym świecie, ale i przede wszystkim generalnie, co się dzieje na rynku.
No właśnie, słuchajcie, teoretycznie mówi się kryzys, tych samochodów nie będzie, jakby zaraz nie będzie nikt kupował samochodów tego typu, czyli superkarów czy samochodów zabytkowych, które umówmy się są dobrem luksusowym, tak? Jakby to nie jest tak, że to jest ta Dacia, którą musimy dojechać do pracy, czy nawet Mercedes E-klasa, ale to są dobra luksusowe i na pewno nie będą sprzedawane. Tymczasem w Monterey 90, tam prawie 5% samochodów, które zostało wystawione, zostało sprzedane. Niebagatelne to jest ponad $239 milionów z samej sprzedaży samochodów. Auto, które na przykład, żebyście mieli świadomość, o czym mówimy, Hispano Suiza, która została zrobiona z drewnianych desek jak łódź motorowa.
Albo jak na budowie taki ten toj-toj.
Rusztowanie. Ale nie, ale takie ładne toj-toj. Ale jest to jeden.
Serduszkiem.
Ale wiesz, totalnie drewniany wóz, który jest zrobiony z drewnianych listewek. No i jak obstawiacie? No ile za Hispano Suiza nie brzmi tanio, tak? No, mhm. to już sama nazwa jest całkiem niezła, no ale umówmy się, auto z drewnianych desek wystrugane przez stolarza. Trochę takie Geppetto motoryzacyjne.
Albo jakby powiedział słynny pan Jakimowicz, Giuseppe.
No dobra, to ile za tego Pinokia?
Pewnie 1,2 milion. 2 miliony dolarów.
No, 2 miliony dolarów, spoko. Jak obstawiasz, Kacper?
Właściwie próbuję go znaleźć, ale nie mogę, więc trzeba 3.
Nie, dobra, to dobrze. To ja już mam tą cenę i to jest 9 245 000 dolców za drewnianego, wystruganego Pinokia z nazwą Hispano Suiza. I to jest ciekawe swoją drogą, bo powiem wam, że bardzo zaskoczyłem się. Za prawie 50 milionów złotych wracają samochody, które są samochodami przedwojennymi. Bo rynek też się bardzo zmienił pod kątem samochodów przedwojennych, które bardzo staniały. Jakby ci miłośnicy samochodów przedwojennych, oni już odeszli najczęściej.
One z jednej strony staniały, a z drugiej strony, nawet jak sobie przypomnimy nasz odcinek z McLarenem F1, no to dużo aut, które dzisiaj już mają miano klasycznych, ale ich wartość jest, no to są auta, których ceny są już bardzo takie spekulacyjne, często nadmuchane. Przy tego typu samochodach mam wrażenie, że tej takiej bańki jeszcze nie ma. Jeszcze.
Ciężko stwierdzić, bo coś w tym jest, chociaż mi się wydaje, że ciężko mówić o bańce, kiedy mówimy o samochodach...
Nie mówimy o milionie, mówiąc o bańce.
Sprzed 100 lat, bo to auto, o którym teraz mówimy, było chyba 24 czy 25 rocznik. To jednak to jest konkretna historia, konkretny model, konkretny egzemplarz, który wygrał jakiś wyścig, brał udział w jakiejś imprezie, ktoś konkretnie nim jeździł. I przy takich jednostkowych przypadkach raczej nie ma co liczyć na różne bańki, bo okej, może dotyczyć konkretnej marki, ale już nie egzemplarza.
No dobra, no ale z drugiej strony mamy na przykład jeden z najpiękniejszych wozów według mnie, jaki powstał przed wojną, czyli mamy Mercedesa 540 K Special Roadster. Przepiękne auto. Auto, które ja chyba pamiętam, ostatnią transakcję około 5 milionów było za ten samochód.
I ile jest teraz, powiedz?
No 10. 9900.
Za 540 K Special Roadster?
Tak. 10 to... milionów dolarów.
9900, żeby tej psychicznej bariery 10 nie przebić, to okazja była.
Okej.
Okay. Więc jakby wiesz...
Mamy dubla.
Mamy dubla wartości, kiedy już te samochody na aukcjach i nieco innej oczywiście karoserii, w karoserii czterodrzwiowej, ale mieliśmy już przykłady chociażby po Paryżu czy po Essen, że one schodziły z ceną do około 1 000 000 euro i można było za 800 tysięcy na równie dobrze kupić już 540, która była jakaś taka w miarę sensowna. To była taka górka, potem okazało się, że ci miłośnicy przedwojennych samochodów to są ci ludzie, którzy pamiętają te samochody, które jeździły po ulicach, więc oni dzisiaj już odeszli, jakby dzisiaj już nie ma ich wśród nas, więc te samochody jakby zaczęły tanieć, bo zaczęło być najmniej klientów na te auta, a tu pokazujemy znowu, że tu zaczyna się znowu dziać.
No tak, chociaż to akurat faktycznie jest w tym coś, że te ceny wariują, bo patrzę na przykład na Bugatti typ 57 Stelvio. 36 rocznik i przy tych kwotach, które wymieniliśmy, no zaskakująco tani samochód. 680 tysięcy dolarów.
Naprawdę?
Tak, mało tego. Zobacz. Za chwilę do niego przejdziemy. Druga rzecz. Mercedes 540K Cabriolet. 36 rocznik. Zaledwie 1 800 000 dolarów.
No właśnie, o tym mówiłem, ale dokładnie taka 540K w Paryżu 2 lata temu była za 800 tysięcy euro.
No
wiesz,
właśnie.
Te ceny są bardzo uznane. Pokaż to Bugatti. Pokaż, które to było.
No nadal Bugatti, chociaż
nie,
no...
Nie, no wspaniałe. O Jezu, jakie ono jest wspaniałe.
To jest ten moment, w którym wy musicie googlować. Także Łukasz, możesz powtórzyć jeszcze raz tą nazwę.
Bugatti typ 57 Stelvio.
I to sobie wygooglujcie, ja też to
nie, no
w tym
słuchajcie, po
zrobię.
Prostu wchodźcie w opis tego i zobaczcie sami też dokładnie. Wyniki aukcji, bo macie przy okazji opisane te samochody, bo oczywiście każdy z tych samochodów, żeby był wystawiony na taki aukcję na RM Sotheby, to musi być samochód, który musi być absolutnie czystą, przejrzystą historią i musi być przedmiotem pożądania kolekcjonerskiego. To nie jest tak, że my sobie teraz będziemy mieli jakiś samochód i zgłosimy go do RM Sotheby i oni powiedzą, o, od razu jasne, bijemy rekordy i sprzedajemy go dalej. Tylko samochód musi mieć udokumentowaną czystą historię. Mniej więcej podobna sytuacja była ze srebrną strzałą, która była wiele lat temu przemycona z dawnych krajów Związku Radzieckiego, która pod koniec II wojny światowej przewieziona została do Związku Radzieckiego, potem wróciła przemycona przez żelazną kurtynę. I ten samochód na przykład nie do końca miał czystą historię i on 2 razy podchodził pod aukcję i zawsze był wycofywany. Nigdy go nie klepnęli do sprzedaży jako tego samochodu.
Z drugiej strony, patrząc też, mówimy tutaj o takich zaskoczeniach, że Bugatti na przykład kosztuje takie, a nie inne pieniądze. Każdemu mogłoby się wydawać, że ten samochód będzie dużo, dużo droższy. Ale na szczycie, przy rekordzie, no chyba zaskoczenia nie ma, że znalazło się tam Ferrari. Mówimy o Ferrari 410 Sport Spider.
No tym bardziej, że wiesz, no jest to połowa lat 50., kiedy te samochody były tak indywidualne. Każdy z nich był robiony po coś, do czegoś, do jakiegoś konkretnego celu. Nie dla użytkownika, żeby jeździć, bo mamy tutaj do czynienia z wozem stricte, tylko i wyłącznie wyczynowym.
No, kosztującym $22 miliony.
Ale no bo wiesz, podobna ferka zresztą osiągała cenę w rzędu 40 paru milionów
ferka.
Dolarów. No tak.
No ferka, no.
Łukasz się zaczerwienił, bo tak mówi na swojego psa.
Którego nie mam.
Kurz, każdy nasz psa?
Już tak.
Testarossa, $300 tysięcy.
Co? Co ty mówisz?
Tak, ale jest brązowa niczym tego psa.
No dobra,
sierść.
No, okej, okay, dobra, ale tak czy siak, jakby $300 tysięcy za samochód, który, wiesz, większość samochodów, które do Polski przyjeżdża Testaros, to są one w granicach 80 tysięcy, nie wiem, euro, tak?
Tak.
Czy 100 tysięcy, które trafiają, więc tutaj jest trzy razy właściwie drożej. Ciekawostką...
Może zatankowany po prostu do pełna.
Dobra, a teraz przejdźmy do trochę nowszych samochodów.
Porsche 928, słuchajcie, było w dwóch egzemplarzach, z czego jeden bardzo ciekawy. W sumie dwa bardzo ciekawe, bo pierwszy to była stosunkowo wczesna SK, 80 rocznik, europejska, słuchajcie, w Stanach. I to z Wielkiej Brytanii z kierownictwem po prawej stronie.
Co ty mówisz?
Bardzo pożądana na pewno przez wszystkich w Stanach Zjednoczonych. $100 tysięcy.
Co ty mówisz? $100 tysięcy? To teraz posłuchaj.
No, ale to daj mi jeszcze dokończyć, bo drugi powinien cię zainteresować jeszcze bardziej, bo był to 95 rocznik, GTS, w specyfikacji, jaką znamy.
A tak, widziałem wynik i to był wynik, który mnie zaszokował, tylko przypomnij mi, ile to było za tego GTS-a.
$406 tysięcy.
Za 928 GT. No dobra, ale tamten był chyba z minimalnym przebiegiem, z tego co pamiętam.
16 600 mil.
No dobra, no ale jakby mały w oryginale, wiesz. Ale teraz posłuchaj. Ja patrzę jeszcze na te wyniki. Z jednej strony ta 328 Roadster za 698 tysięcy. Alfa Romeo 6C za 720, co się wydaje prawdziwą okazją dla tych
tak,
miłośników włoskich samochodów. Ale teraz Ferrari 512M, 95 rok. Czyli wiesz, ta Testarossa w wersji 512. W ostatnim wydaniu, ale nie ta RK, to z szybkami za lampami. Mm-hmm. $780 tysięcy. Pagoda 134, to jest taka realna cena.
Tak.
Aston Martin DB5, widziałeś? Nie poszedł, to jest ciekawe. Nie znalazł się żaden fan Jamesa Bonda.
No właśnie, teraz sobie próbuję przypomnieć, czy w ostatnim Jamesie Bondzie była DB5, czy
ale
nie?
Ale oczywiście na początku w miasteczku, kiedy on jedzie na grup.
Tak, tak, tak.
Tak było.
Tak było. No, daj spokój.
Faktycznie. No, to dlaczego w takim razie się nie sprzedała?
I do tego była jeszcze Quattroporte, takie z lat 80., nie wiem, czy pamiętasz. Czy
oczywiście.
Początku lat 90. Na początku ci gangsterzy jeżdżą tym Quattroporte w sycylijskim jakiejś miejscowości, a on jeździ.
Co by chciał, jakbym chciał trafić na gangsterów, no to wolałbym, żeby byli w Quattroporte, bo uciekając jest duże prawdopodobieństwo, że no zepsuje im się ten samochód.
No dobra, ale teraz słuchajcie. Lamborghini Countach. Lamborghini Countach nie należał nigdy do najtańszych samochodów, ale był taki moment, że faktycznie można było go kupić w granicach 150 tysięcy euro. To dziś te czasy się już, muszę wam powiedzieć, że skończyły. Wynika to między innymi z tego powodu, że Countach pojawił się w filmie Wilk z Wall Street. I za każdym razem, kiedy pojawia się ten samochód, ssanie na to auto zaczyna być gigantyczne. Dziś Countacha właściwie nie kupimy poniżej 300-400 tysięcy euro.
Euro, tak.
Kosztował znacznie więcej, bo kosztował...
510.
510 tysięcy dolarów. Kolejną rzeczą, która mnie absolutnie zaszokowała, to był 300 SL Gullwing. 55. Nie wiem, czy widziałeś, za ile poszedł.
Nie widziałem. Aż się boję.
Sprzedany 300 SL Gullwing, samochód, który, jak pamiętacie, po ile mniej więcej chodził?
No w okolicach miliona euro. No miliona 200.
Dochodziły do półtorej, prawda?
Tak, tak.
HK Engineering, który jakby teraz wyspecjalizował się w tym, to mniej więcej 5 milionów 10 tysięcy dolarów.
Okej. Okay. Za to ja patrzę na to, że nie sprzedał się Aston DB5, ale sprzedał się DB6, co jest w sumie dość ciekawe, no bo jednak
może...
historia no, idąca za modelem, no to w DB5...
Bo może ten miłośnik Jamesa Bonda miał dzieci. I potrzebował ławeczkę z tyłu.
ławeczkę, tak jak Polska ostatnio piękne ławeczki dostała, ale nie o tym.
Ja wolę też rancha jednak.
Słuchajcie, tu musimy sprostować, bo na początku mówiliśmy o tym, że aukcje rządzą się swoimi prawami i na cenę wpływają różne rzeczy z historii. I tutaj odnośnie tego Galluinga, właśnie wczytałem się i jest to 21 z 29 z początku produkcji z całym body z aluminium. Stąd też jego cena, co nie zmienia faktu, że jest absurdalna.
No dobra, no ale jakby 5 baniek za Galluinga, jakby rozumiem.
O, proszę, jest drugi, tak już, zwyczajny za 1 655 000, także w promocji.
Czyli wszystko się zgadza.
Tak, także no był w promocji.
To bardzo okej. Okay. Z nowszych samochodów 2022 rok, pamiętasz ile teraz dzisiaj kosztuje GT3 Touring nowa?
No taka katalogowo pewnie w okolicach 1,5 miliona złotych.
No to została sprzedana za 417 tysięcy, czyli to około 2 milionów. Jak na rynek amerykański drogo.
No tak.
No dobrze, ale patrzymy na te ceny, które też nasi słuchacze na pewno klikną, bo są w opisie odcinka. Patrzymy na rozpiętość tych samochodów, która jest ogromna, ale teraz należy sobie zadać pytanie, te ceny, które są dziwnie niskie albo dziwnie wysokie. Czy możemy jakkolwiek oszacować, co się bierze na to, że te ceny przy tego typu autach są tak nadal nieprzewidywalne, że niby wiemy, jaka jest wartość rynkowa danego pojazdu, a z drugiej strony nagle widzimy wyniki tej aukcji i co tak tanio albo co tak drogo? Skąd to się bierze?
Myślę, że wszystko jest wynikiem spekulacji, bo tutaj zachwycaliśmy się jakimiś rekordami w lewo lub w prawo. Jeszcze zanim odpowiem na to pytanie, to muszę przyznać, że Bugatti akurat w aspekcie cen jest bardzo w lewo, bo bardzo dziwi mnie, że kilkanaście egzemplarzy, które pojawiły się, przedwojennych egzemplarzy Bugatti, w zasadzie tylko 2 przekroczyły $1 milion.
Ile mu trzeba mieć, żeby kupić najtańszy Bugatti?
Na aukcji w Monterey, to no trzeba podkreślić.
Tak, jakby w ogóle totalny sztos.
$263 000.
Co ty mówisz?
No właśnie, i czy to jest taka cena, która za jakiś czas wybuchnie? Czy to jest po prostu
nie
jakaś...
Nie wiem, powiem ci tak, nikt do końca tego nie wie. Jakby nie znamy tej sytuacji. Na pewno to jest w przypadku Bugatti jedna z najniższych cen, jaka była od wielu, wielu, wielu lat. Ale czy wynika to z tego, że ceny tych samochodów po prostu spadają w przypadku tych samochodów tak zwanych prehistorycznych, czyli przedwojennych? Czy wynika to z sytuacji, w której nagle się jakaś wydarzyła i się okazało, że jest taka sytuacja, że ktoś sprzedaje i akurat na ten samochód nie było chętnych? Nie wiem, tego nikt ci nie powie. Cenę samochodu kształtuje wiele czynników. To nie tylko model, to nie tylko marka, to nie tylko unikatowość produkcyjna, ale to jest historia tego samochodu, to są właściciele, to są wydarzenia, to są to, czego był świadkiem dany konkretny samochód. Więc jakby tych punktów zaczepienia, że tak jak my mamy na przykład, dziś o czym rozmawialiśmy, mamy 2 Mercedesy 300 SL Gullwing. Jeden z nich może być brzydszy, drugi może być ładniejszy. Ten ładniejszy będzie dzisiaj kosztował $1,5 miliona, a ten brzydszy będzie kosztował $5 milionów. Na czym polega różnica? No na tym, że tamten był jednym z pierwszych, które w ogóle kiedykolwiek powstały. Więc wiesz, tych czynników wpływających na cenę jest naprawdę całe mnóstwo. Z drugiej strony, ja bym też nie do końca chciał się skupiać, bo nie jesteśmy też podcastem tylko i wyłącznie o klasycznych motoryzacji. Na Monterey też pojawiło się sporo samochodów, które były takie, nazwijmy to, w miarę współczesne, takie aktualne. Autem, który na mnie zrobiło gigantyczne wrażenie, to była Sali, czyli samochód, który doskonale znany jest wszystkim miłośnikom motoryzacji, wszystkim tym, którzy kiedyś musieli przeżyć ten okres i mieli swoje własne dzieci, czyli obejrzeli film Auta. Swoją drogą jestem wielkim fanem. Przecudownie zrobiona kreskówka przez fanów motoryzacji, dla fanów motoryzacji.
I co jest odpowiednikiem twojego Złomka?
O Jezu, ja mam dużo Złomków. Natomiast najfajniejsze jest to, że fabryka Porsche postanowiła wypuścić jeden, jedyny samochód, który wraz z Paramount, chyba z tego co pamiętam, to był, stworzyli Sali na bazie najnowszego modelu. Auto faktycznie trochę pozmienia. Jakby wystylizowane na takich felgach, które występowały w filmie, bo to 996 akurat występowało, przy szyciach, z dodatkowymi spoilerami, z zupełnie innymi napisami. Naprawdę fajnie to zrobili, w takim absolutnie fajnym klimacie. Jedną z rzeczy, która mi się najbardziej podobała, nie wiem czy widzieliście.
Poza ceną pewnie.
W ogóle sama idea tego wozu, przecudowna, jak zobaczyłem to, to od razu wrzuciłem to u siebie też na Instagramie, czy tam na Facebooku, bo byłem strasznie zajarany tym produktem, że w ogóle komuś się chciało zrobić hołd i stworzyć samochód na bazie kreskówki. I to nie jest tak, że przyszło dwóch panów i zrobiło 3 zmiany, tylko tam był cały zespół powołany tak do tego, żeby tworzyć w Porsche ten samochód, który nawiązywał do kreskówki Auta, czyli do samej Sali. Ale tam była jedna piękna rzecz, która mi się bardzo podobała. Tych szczegółów tam było naprawdę całe mnóstwo. Natomiast nie wiem, czy wy jesteście za młodzi, ale na przełomie lat 90. i 2000., kiedy powstawała ta pierwsza edycja, była taka moda, że większość takich młodych, latynoskich albo wyluzowanych dziewcząt, jak wchodziły się na imprezę, to wszystkie miały tatuaże z tyłu na lędźwiach.
Cóż było na tych tatuażach? Cóż one przedstawiały?
Takie trójkątne, jakby wchodziłeś od razu...
Tribal.
Jak wchodziłeś w trójkątne, no.
No i wyobraźcie sobie, że sali, która jakby to Porsche, które stylizowane było na sali, czyli na ten samochód z początku lat 2000, w momencie, kiedy podnosił się spoiler z tyłu, pojawiał się ten tatuaż taki, ale taki bardzo charakterystyczny tatuaż. Super, no w ogóle wiesz, takie mrugnięcie oczkiem do tamtych czasów. J-Lo chyba nawet miała wtedy tak.
Tak, to jak J-Lo miała, no to ja to kupuję.
No dobra, no ale do brzegu. 3 600 000 dolarów.
A, bo nie powiedziałem o cenie. Tak, 3 600 000.
No matko bosko.
No dobra,
bosko.
No ale z drugiej strony to jest samochód, który w Stanach w normalnej podstawowej wersji, bazowej, z którego powstała sali, czyli jako 4SK, powinien kosztować około 180 tysięcy dolarów.
Tak. Czyli 20 razy mniej.
Ale
to
z drugiej strony super.
Nie, no ekstra.
Ej, słuchajcie, jest ktoś, kto wydał te miliony na ten samochód.
Na 18
Patryk,
da
czym dzisiaj przyjechałeś?
Bez tatuaża.
Sali tylko w skali.
No właśnie, ale jak już mówimy o autach, które na nas wywarły wrażenie i nie są autami przedwojennymi czy zaraz powojennymi, no to nie wiem jak ty, Łukasz, myślę, że to też jedno z aut, które ci wpadło w oko, bazujące na Ferrari 575 Super America. To jest one-off, który jest w pięknym lakierze, bazujący jest na pięknym samochodzie.
Za ile poszła Super America?
Ta konkretna.
Bo 412 tysięcy dolarów.
Super.
Ale no po prostu ten zielony lakier z jasnym wnętrzem, te lampy z przodu, no bajka. Jedno z ładniejszych aut. Ja jestem mega miłośnikiem, czy to 550, czy 575 i w ogóle Ferrari z tamtych lat, więc no mi ten samochód robi ogromną robotę.
Alfa Romeo 6C Mille Miglia 2300 nie poszła. O, Fiat Barilka 508 Spider Sport za 128 tysięcy dolarów, co jest jakby też bardzo niską ceną jak na ten samochód, ale wiesz, to świadczy o tym, że jednak się zmienił też troszkę rynek. Z drugiej strony Miura, która kosztuje 900 tysięcy dolarów, a ostatnio Miura, która swoją drogą trafiła do Polski, ile wtedy?
3,5 miliona dolarów. W 2020 roku. Też w Stanach zresztą. Tak. Z tym, że SV.
Oczywiście, to była SV. Tak. A ona też nie była z Monterey przypadkiem? Ta Miura, która trafiła do Polski?
Niewykluczone, tak. Bardzo możliwe. Nie pamiętam, z której aukcji, na pewno w Stanach w 2020 roku. Bardzo dużo obserwując te rezultaty, można spostrzec, że zmieniają się trendy, bo to, co widzę ja, to na przykład nadal niechętnie odbijające się samochody z lat 80., bo na przykład Ferrari 308 GTS Quattro Valvole 140 tysięcy dolarów. Jak na tak prestiżową aukcję, to nie jest jakiś szczególny kosmos cenowy. No i to właśnie zachłyśnięcie się, co widać również w Polsce, oczywiście może nie na przykładzie bardzo jakichś ekskluzywnych samochodów, ale przełom lat 90. i wczesnych 2000. to jest coś, w co ludzie chcą lokować swoje fundusze, bo też są to po prostu bardzo przyjemne samochody. Raz, że kojarzą się dobrze jeszcze z takimi latami, no zależy od wieku interesanta, ale są to też przede wszystkim fajne samochody w aspekcie bycia klasycznym, a jednocześnie takim względnie uniwersalnym, z wieloma systemami, podgrzewanymi fotelami,
znaczy,
ABS-em
i tak dalej.
Da się
tym po prostu w dzisiejszej rzeczywistości normalnie jeździć. Na przykład patrzę na taki samochód, który też został tam sprzedany i nazywa się 2011 rok Shelby GT350 Coupe, który był fabrycznie nowy. O. Miał 500 mil przejechane. I Shelby GT350, który jest świetnym wozem. Jakby żebyście mieli jasność, tak jak rozmawiamy o Mustangach i większość z was mówi, Mustang nie hamuje, nie skręca. Nie, Shelby są kompletnie inne wozy. To są wozy, które mają inny silnik, inną skrzynię biegów, inny dyferencjał, inne zawieszenie. Jakby tam naprawdę wszystko jest inne. 100 mil, przepraszam, miał przejechane i poszedł za 75 tysięcy dolców. Czyli w rzeczywistości poszedł pewnie za tyle, ile by kosztował dzisiejszy nowy Mustang.
Okej, okay. Mam pytanie, bo widząc te samochody, zobaczyłem z 2022 roku Porsche 911 GT3 Touring.
No,
z pakietem Touring. I zastanawia mnie, dlaczego auto z 2022 roku znajduje się na tego typu aukcji, licytacji, auto, które nadal możemy kupić jako nowe w salonie.
Bo nie możemy go kupić nowego w salonie. To może być powód.
Na przykład, albo było samochodem, który, spróbuj doczytać informację, bo może jest jednym z pierwszych samochodów, albo z jakimś...
Jest nowym samochodem, bo ma 35 mil, więc no, właściwie jest to nowy samochód, ale nie widzę tutaj w wyróżnionych informacjach, że to jest jeden z pierwszych wypuszczonych. Tak na dobrą sprawę, nie ma tutaj w tym aucie kompletnie nic specjalnego, co by mogło w ogóle go na takiej aukcji pozycjonować. Z drugiej strony faktycznie, no fakt, że rynek motoryzacji zmienił się do tego stopnia, że dzisiaj kupić nowe auto często jest to sztuka, no to faktycznie to może się okazać, że tego typu aukcje w przyszłości, za rok, za dwa, zwłaszcza teraz w tej sytuacji gospodarczej, że naprawdę z samochodami jest trudno, że będzie coraz więcej tam po prostu nowych aut kupowanych z myślą właściwie o to, żeby na tej akcji wystawić.
Ej, ale jest parę fajnych rufów. Widzieliście?
Tak.
2009 rok, czyli taki ruf na bazie 997. To się nazywa RT12. Kosztował 460 tysięcy dolarów. Ruf 80 na bazie turbo modelu G85 roku. Kosztował 490 tysięcy dolarów. Super fajne auto. Przedziwne jest to, że Lancia Stratos kosztuje 566 tysięcy dolarów, bo byłem pewien, że będzie drożała na przykład i będzie znacznie droższa, tym bardziej, że tych samochodów wyprodukowano 500 egzemplarzy, że taki Stratos będzie znacznie droższy niż na przykład Lamborghini Countach, którego powstało dużo, dużo więcej. A jeżeli jest biały, to w Stanach kosztuje już ponad $1 milion. I to byliśmy świadkiem właśnie na RM Sotheby's, że znowu biały Countach, no to grubo ponad bańkę. Wszystko z powodu filmu.
Tak, no właśnie. No i zbliżając się powoli do brzegu, jakie mamy wnioski po rezultatach tej, przypomnijmy jeszcze raz, jednej z najbardziej kluczowych globalnie aukcji motoryzacyjnych w kalendarzu. Z mojej strony to, co powiedziałem kilka minut temu, czyli przede wszystkim świadomość, rosnąca świadomość historii danego egzemplarza. Czyli ludzie zaczynają się wczytywać w to, co samochód przeżył, gdzie był i do kogo należał. I co mnie akurat bardzo cieszy, na drugi plan zaczyna schodzić przebieg, pochodzenie tego samochodu, nierzadko coraz częściej też kondycja, co oczywiście ma gigantyczny wpływ na jego cenę, ale wszystko można, prawda, zrobić, przywrócić, a nierzadko samochód niosący ślady użytkowania czy życia w jakimś danym środowisku czy kraju może mieć taką sentymentalną, dużo wyższą wartość niż taki odpicowany od zera na tip-top. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to wspomniane 80 lata, które dopiero jeszcze sobie dojrzewają, ale 90 i początek 2000 lat, które to globalnie też widać, ludzie pokochali i w dobie elektryfikacji, hybrydyzacji i czego tam jeszcze. Po prostu chcemy zachować to, do czego wzdychaliśmy jeszcze kilka lat temu, a niestety co coraz częściej staje się coraz mniej w zasięgu.
A wiecie, że w ogóle jest fajny patent a propos elektryfikacji, bo fabryki mają motoryzacyjne mają nałożone wielkie limity na produkcję nowych samochodów, więc niektóre marki, nie wiem czy chyba jeszcze nie mogę krzyczeć za głośno jakie, ale wiem, że są takie poczynania robione, że zaczynają remontować samochody. Czyli jeżeli mamy na przykład markę X, która wypuszcza popularny model, to żeby ominąć tak zwaną normę produkcji, to wykupuje z rynku ten samochód, z którego wykorzystuje tylko tak naprawdę numer VIN, bo zmienia w nim karoserię.
No tak, bo silnik już jest normalną częścią zamienną.
Ale oczywiście, że tak. No i tak. To jest w ogóle bramka pustowa, że nagle wszyscy będziemy jeździli samochodami z 2022 roku, remontowanymi w 2035, 2048.
Mi w to graj. W sensie patrząc na dzisiejszy rynek motoryzacyjny, to jaki jest szeroki.
Przecież on może być modernizowany, no, wiesz.
Ale jakby można dzisiaj znaleźć każde możliwe auto na rynku, od analogowego po elektryczne i jakiekolwiek tylko chcemy, więc super droga. Ale wracając do aukcji, ja uważam, że tak. Przede wszystkim ta aukcja pokazuje, że faktycznie dobra luksusowe, zwłaszcza inwestycje przy takiej inflacji, którą mamy na rynku, są czymś, co będzie nadal się cieszyło popularnością. Czy to są samochody, czy to są obrazy, czy zegarki, czy tego typu rzeczy. No bo doskonale wszyscy wiemy i to nie trzeba być nie wiadomo jakim ekspertem, żeby zobaczyć, jak pieniądz dzisiaj traci na wartości. Widać, że te samochody nie tracą, a zyskują. A
z widziałeś drugiej... porównanie w Turcji?
Widziałem, że iPhone jest tyle warty co Golf? Coś takiego?
Że Golfa nowego 7 lat temu kupowałeś za cenę nowego iPhone'a.
Tak jest.
iPhone'a dziś.
Też pamiętajmy o tym, że inflacja inflacją. Rozmawiamy też o jakby aukcji w Stanach Zjednoczonych, więc to też nie ma co. Inflacja jest dwukrotnie niższa w USA. Ale też jest odczuwalna oczywiście, szczególnie, że nie tylko ludzie z USA przecież w USA licytują. Patryk, jakie twoje wnioski?
Patrzę właśnie na Porsche z 55 roku. To takie wojskowe Porsche, które było, się nazywało Jagdwagen, prototypowe. Powstało ich kilka sztuk tych samochodów i pamiętam, że oglądałem ten samochód dokładnie, znaczy dokładnie taki sam model oglądałem w takim miejscu, które nazywało się Museum Top of the Mountain i stało tam na ekspozycji i spłonęło podczas wielkiego pożaru rok temu i patrzę na ten samochód i tak.
W Austrii.
W Austrii. Trochę, no tak. Trochę smutno, nie? No bo ten samochód, który był wystawiony na Monterey, miał 5 numer seryjny. Tamten nie pamiętam, który miał, wiesz, bo wtedy nie zwracałem uwagi na niego, bo nikt nie myślał o tym, że to są rzeczy, które za chwilę przeminą. Ale został sprzedany ten w Monterey za 665 tysięcy dolarów.
No w zasadzie się wiele od Kibelwagena wizualnie przynajmniej nie różni.
No to jest inna sprawa i inny wątek, który myślę, że dla niektórych marek może być dość wrażliwy a propos wojskowych samochodów użytkowych podczas II wojny światowej. Jakie są moje przemyślenia? Moje przemyślenia są takie, że trzeba byłoby spróbować sprzedać nerkę, zabrać mieszkanie z banku i spróbować je sprzedać na lewo, żeby zdobyć i ściągnąć do Polski jakąś przedwojenną bogatkę.
Wiesz, jeszcze jak dorzucisz do tego sprzedanie partnerki, no to w niektórych krajach naprawdę jakieś Porsche czy Bugatti możesz sobie za to kupić.
Tak.
Mówisz.
Tak, aczkolwiek jakby ceny mogą być różne.
Myślę, że robiliśmy research w różnych miejscach w takim razie. Myślę, że ostatnia rzecz jest taka, że bardzo często na tych aukcjach padają jakieś takie kwoty, które szokują, o których piszą nawet portale, które nie mają z motoryzacją nic wspólnego. Tym razem tak nie było. I myślę, że akurat tutaj też taką kropką jest na to, że okej, inwestujemy pieniądze w dobra luksusowe, żeby nie traciły na wartości, ale z drugiej strony wizja recesji sprawia też, że aż tak nie szalejemy.
No chyba. Ale z drugiej strony pamiętasz, całkiem niedawno mówiliśmy o tym Mercedesie, który osiągnął rekord rekordów, jeżeli chodzi o cenę. Przypomnijcie, ile kosztował?
Ponad 40 milionów dolarów. Chyba z tego, co pamiętam.
Nie, więcej. 40 milionów dolarów.
Nie, to, nie, to nie kosztowało wtedy.
40
to kosztowało 135 milionów. 40 tak. Coś to kosztowało.
To Ferrari. Tak. Rekordowe Ferrari kosztowało 40
no, to
coś.
No stówkę a ten... się rąbnąłem, sorry.
No więc właśnie, więc jakby poziom abstrakcji finansowej i różnicy cenowej jest gigantyczny. No ale z drugiej strony, wiesz, ty powiedziałeś o tych brzegowych, a te aukcje tak naprawdę odbywają się w rzeczywistości na takich miejscach jak chociażby Monterey.
Tak, to prawda. I ostatnia rzecz, bo jeszcze...
Pani już tutaj jest.
Jeżeli już państwo tutaj są, to posłuchajcie jeszcze takich szybkich statystyk, bo dlaczego w ogóle skoncentrowaliśmy na tym Monterey? Bo ono rzutuje na cały świat pod kątem aukcji. 9 na 10 najdroższych samochodów w Stanach sprzedaje się właśnie na Sotheby's w Monterey. Mało tego, akurat podczas tegorocznej edycji kupujący pochodzili z 38 krajów, a samochody przejechały z 9. To też pokazuje, że przede wszystkim ludzie już przywykli, że w Monterey padają rekordy. My dzisiaj chyba pokazaliśmy też, że kij ma dwa końce i można też znaleźć tam coś stosunkowo dla siebie, oczywiście znając rynek. Więc jeśli szukacie na przykład przedwojennego Bugatti, to być może jest to plan, żeby do Monterey wybrać się w przyszłym roku.
I może wbrew pozorom tam jest taniej niż kupisz to u handlarza na przykład w Paryżu.
Niewykluczone.
No i warto też ten samochód tam zatankować, no bo paliwo nadal jest tańsze niż u nas. Dziękuję, do usłyszenia następnym razem.
Ciao.
Dziękujemy, że słuchasz naszego podcastu. Nie zapomnij nas zasubskrybować, ocenić w Apple Podcast i porozmawiać z nami w Q&A na Spotify. Podcast Moto Stories napędza magazyn Evo. Więcej na evomagazin.pl.